Audycja Czytać, aby być mądrym, a więc przenosimy się tutaj na spotkanie z panem redaktorem naczelnym miesięcznika w naszej rodzinie, a także dyrektorem fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Pan Szymon Cieślar jest naszym gościem. Oddajemy głos i gorąco witamy pana redaktora na naszej antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie państwa i realizujących audycję. I zapraszam do tego, by chwilę poświęcić uwagi na to, co znajdziemy w miesięczniku naszej rodziny, ale też by powiedzieć o książkach, po które warto sięgnąć, bo jak sama audycja Czytać, aby być mądrym, sam tytuł wskazuje, no warto czytać rzeczy, które nas ubogacają. A przecież nie wszystko, co bierzemy do ręki, co czytamy, co wpada nam w oko, jest takie właśnie ubogacające. Czasem może być deprawujące, czasem może być manipulujące. Więc warto w tym olbrzymiej propozycji, jaką przynosi nam rynek księgarski, wyłowić to, co jest najcenniejsze. Ale wracając do miesięcznika, drodzy państwo, zanim zapomnę, nomen omen, do miesięcznika dołożona jest książka Zioła na kłopoty z pamięcią. Więc by pamiętać o tym, co najważniejsze, to Zbigniew Tomasz Nowak zebrał recepty, przepisy na to, jak pomagać naszej pamięci, czyli jak walczyć z naszą niepamięcią. Zioła na kłopoty z pamięcią. Okazuje się, że można pić różne miksturki, które czy dodawać do herbaty, czy pić je niezależnie, które wspomagają naszą pamięć, a to jest przecież ważne dla każdego. A zatem dołączona do miesięcznika książka Zioła na kłopoty z pamięcią Zbigniewa Tomasza Nowaka. A drodzy państwo, sam miesięcznik to jak zawsze dla całej rodziny artykuły. Jesteśmy bezpośrednio po obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i o tym pisze pan Paweł Kołkiewicz. Krótkie rezimy, krótki rys historyczny kontekstu II wojny światowej. Dlaczego to ważny artykuł? Ktoś powie, no ile można o tym gadać, wszyscy o tym wiemy, pamiętamy i tak dalej, ale przecież widzimy tę walkę, która toczy się o to, czy to kto był tym agresorem, czyje były obozy i tak dalej, i tak dalej. Historia może być zmieniana na przestrzeni wieków i czasów, może być zmieniana poprzez manipulacje, poprzez kłamliwe powtarzanie innych prawd, wmawianie nam, że prawda była inna niż znamy ją do tej pory. I wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, by historia trwała. To nie tylko szkoła, to nie tylko inni, ale ja, dom rodzinny, wszyscy ci, którzy mają wpływ na młodzież. Ja dowiedziałem się o Katyniu w kościele, nie w szkole, nie w domu. Dowiedziałem się z kościoła o tym, co wydarzyło się w Katyniu. Dzisiaj nie wiem, skąd się młodzież dowiaduje oprócz szkoły o historii. Czy w domu mówi się o historii, czy w kościele, w każdym kościele mówi się o historii. Nie, no bo kościół ma inne zadanie. Ale bądźmy odpowiedzialni. I narzędzia do tego mamy w miesięczniku. Pan Paweł Kołkiewicz pisze o kontekście II wojny światowej, o tym, jak Francja i Wielka Brytania nie pomogły, o tym, jak właśnie zaatakowali nas we wrześniu, 17 września Rosjanie. Wszystko to jest tutaj na dosłownie jednej stronie opisane. Historia II wojny światowej w pigułce. Szerzej o manipulowaniu historią, o rosyjsko-niemieckim manipulowaniu historią pisze pan Jan Maria Jackowski. I to oczywiście mowa jest o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Szerzej opisane wydarzenie historyczne już w tej chwili w kontekście całej II wojny światowej, losów II wojny światowej i losów Polski, a w kontekście tego i świata. Pani Małgorzata Nawrocka, która zajmuje się zagrożeniami duchowymi, pisze o okultyzmie i ludziach Hitlera. To rozpoczyna ten cykl artykułów. To jest część pierwsza właśnie poświęcona tej tematyce. A ta część pierwsza nosi tytuł Atlantyda, Tybet, Pireneje i Wewelsburg. Czyli piękny, potężny zamek Wewelsburgu. Niezwykle ciekawy artykuł. Właściwie chyba nie zdajemy sobie sprawy z czegoś, co autorka tutaj podnosi, czyli z takiego opętania, które towarzyszyło ludziom Hitlera i jemu samemu oczywiście, ale no, polecam ten artykuł w kontekście historii II wojny światowej i jej 80. rocznicy rozpoczęcia. Drodzy Państwo, w miesięczniku artykuły o różnej tematyce, nie tylko historycznej, nie tylko społecznej, ale właśnie jeden poświęcony tematyce społecznej chcę Państwu polecić. To artykuł pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaruszyńskiego. Mniejsze zło czy dobro? Nie wkraczając bezpośrednio w czyjeś preferencje polityczne, pisze autor, warto podjąć ogólniejszy problem, jaki wyłania się przy okazji wyborów, zwłaszcza wyborów politycznych. Chodzi tu o dylemat tak zwanego wyboru mniejszego zła. Bywa tak, że żaden z kandydatów nie jest do zaakceptowania w 100%. Najczęściej w grę wchodzą powody natury ideowo-moralnej. Na przykład, że żaden z kandydatów nie jest 100% patriotą, albo że żaden nie jest 100% katolikiem. Co robić? Czy w takim razie w ogóle nie iść na wybory? Czy może, jak nam się sugeruje, iść i wybrać mniejsze zło? Na to pytanie odpowiada pan profesor Piotr Jaruszyński, a myślę, że ten dylemat jest znany każdemu z nas, kto aktywnie uczestniczy w wyborach różnego typu, politycznych wyborach, więc warto go przeczytać, zanim te wybory nastąpią, zanim kampania na dobre zacznie nas męczyć i przygotować się do tego momentu, w którym musimy dokonać rozsądnego, dobrego wyboru. Dlaczego nie warto być zazdrosnym? To pytanie, a właściwie odpowiedź na to pytanie, odpowiedzi na to pytanie udziela pani Marianna Ruks. Tutaj wkraczamy w kwestię rodziny, relacji małżonków czy osób, które są zaręczone. I właśnie, dlaczego nie warto być zazdrosnym? Czy zazdrość jest niebezpieczna? Czy zazdrość może zepsuć związek? I czy zazdrość można wyleczyć? Jak się z tej zazdrości wyleczyć? Chodzi tak naprawdę, jak zawsze, o pracę nad sobą i ta praca nad sobą musi odbywać się w sposób jakiś kontrolowany, czyli świadomy, może nie kontrolowany, a właśnie świadomy, po to, byśmy lepiej budowali nasze relacje, by nasze związki były trwałe i nie rozbijały się o coś, co tak naprawdę możemy zmienić. A zazdrość jest tym elementem, który potrafi zniszczyć każdy związek. Drodzy Państwo, z rozpaczą w tle o tym pisze ksiądz Paweł Siedlanowski. To jest tytuł artykułu księdza Pawła Siedlanowskiego o antychryście. Wielu chrześcijan na samą wzmiankę o antychryście wzrusza ramionami. Samo pojęcie, choć wielokrotnie pojawia się w Biblii, w XXI wieku wydaje się śmieszne, nieadekwatne do poziomu cywilizacyjnego i trącące średniowieczem. Nie usłyszycie tego imienia na ambonie podczas katechezy. Kiedy kardynał Giacomo Biffi podczas watykańskich rekolekcji w Wielkim Poście w 2000 roku nawiązał doń, także wtedy, gdy o antychryście pisał papież Benedykt XVI, fala kpin i niesmaku przetoczyła się przez prasę, także katolicką. Zarzucono hierarchom zły gust i operetkowość. Punktem wyjścia rozważań obu stała się wizja rosyjskiego filozofa Władimira Sołowiowa, zawarta w krótkiej opowieści o antychryście, stanowiącej rodzaj duchowego testamentu. Choć dzisiaj zapomniana, ta książka warta jest wnikliwych studiów. Nie dlatego, że miała przywołać coś, co już znamy z objawienia, ale żebyśmy zrozumieli, że to, o czym pisze, dzieje się na naszych oczach i żebyśmy nie przespali nadchodzącej apokalipsy. Bardzo ciekawy artykuł księdza Pawła Siedlanowskiego. Warto przeczytać, zwłaszcza kiedy na samą myśl o antychryście uśmiechamy się albo myślimy sobie, to takie nierealne. Spór o celibat. Drodzy Państwo, o tym pisze profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. We współczesnym kościele katolickim wciąż pojawiają się spory co do zasadności celibatu. O tym, jak ważna jest to sprawa od strony duszpasterskiej, świadczą doświadczenia kościołów wschodnich, gdzie celibat nie był obowiązkowy. I dalej w artykule historyczne fakty, które są uzasadnieniem wprowadzenia celibatu, więc doskonała instrukcja, jak zabierać dyskusję w tej sprawie, bo przecież ta dyskusja ciągle trwa i będzie trwać, zwłaszcza w kontekście sporów, które się toczą na płaszczyźnie cywilizacyjnej właściwie. I tutaj ten temat powraca, a profesor Mieczysław Ryba przychodzi nam z pomocą, podając historyczne powody, dla których celibat został wprowadzony i jak ta historia nas uczy, że celibat jest wartościowy. O trudnych czasach pisze pani Hanna Wójkowska, to znaczy zastanawia się, na czym polegają te trudne czasy, czy zawsze są trudne czasy, czy tylko dzisiaj, a jakie to były kiedyś i jak one się zmieniają. Ale tak naprawdę sięga do swoją pamięcią do trudnych czasów po to, by uświadomić nam, że dzisiaj też żyjemy w trudnych czasach i pokazuje nam, przywołując na przykład biblijną scenę potopu, czy losy Sodomy i Gomory, czym kończyło się odejście od natury, od praw natury. Kontekst tego artykułu jest bardzo czytelny i jasny i warto go przeczytać, by uświadomić sobie, że nie możemy odchodzić od praw natury, bo skończy się to dla nas kataklizmem. O błogosławionej winie, pozostając w tym samym kontekście, pisze pani Sylwia Mazurczak. Swój artykuł zaczyna takim cytatem zaczerpniętym z internetu: Panie Boże, daj mi cierpliwość, bo jeśli dasz mi siłę, to będę potrzebować dobrego adwokata. Pisałam już o różnych winach. Przyznawałam się do bycia winną patriotyzmu. Podnosiłam do góry rękę, gdy wyczytywali winnych staroświeckiej modzie na czytelnictwo. Umieszczałam się z premedytacją na liście winnych, którzy nie posiadają telewizora. A teraz, o zgrozo, czuję wewnętrzny imperatyw wypowiedzieć wszem i wobec. Tak, jestem winna bycia w gronie obrońców życia, heretyków, przeciwników eutanazji, ekspansji pseudoseks edukacji i jest to błogosławiona wina. Tytuł nieprzypadkowy, jeśli ktoś jednak nie zna powieści Zofii Kossak i dziwi się tej metaforze, spieszę z wyjaśnieniem. I dalej artykuł pani Sylwii Mazurczak, błogosławiona wina. Jak państwo widzą, z uśmiechem i nawet z pewnym dowcipem pisze o swojej postawie, ale przede wszystkim ma odwagę swoją postawę prezentować i swoje poglądy prezentować, podczas kiedy zdaje się, że są nam one trochę już mocno ograniczane. Ta wolność wypowiedzi okazuje się nie jest dla wszystkich wolność słowa. I to szaleństwo jest moim szczęściem. Przepiękny artykuł, przepiękny język pani Ewy Polak-Pałkiewicz. Właściwie obcujemy, czytając artykuły pani Ewy Polak-Pałkiewicz, z literaturą piękną, choć opisuje ona fakty historyczne, wydarzenia, które już miały miejsce i tym razem pisze o nawróceniu, niezwykłym nawróceniu bankiera Alfonsa Ratisbona, który wywodził się ze znanej we Francji rodziny żydowskich finansistów i polityków. To nawrócenie nastąpiło pod wpływem cudownego medalika. Więc dla nas z jednej strony nauka i znowu przypomnienie, czym jest cudowny medalik, a z drugiej strony piękne pokazanie historii człowieka, który właściwie zmienił całe swoje życie pod wpływem Matki Bożej. I jak to, ile to dobra przyniosło i jak pomogło wielu ludziom to jedno nawrócenie. Warto przeczytać. Ewa Polak-Pałkiewicz i to szaleństwo jest moim szczęściem. Klepanie zdrowasiek. To tytuł artykułu pani Eweliny Hajne. Tytuł może troszkę nas drażnić, ale właśnie chyba o to chodzi, żeby nas zaintrygować i zachęcić do czytania. Młody mężczyzna stojący na przystanku w wielkim skupieniu niepostrzeżenie przesuwa paciorki. Obok niego kobieta z elektronicznym papierosem w jednej dłoni i smartfonem w drugiej prowadzi wesołą, niepozbawioną wulgaryzmów konwersację telefoniczną. Wielu oczekujących na autobus pasażerów nerwowo skroluje ekrany swoich iPadów, iPhone'ów czy też innych podręcznych gadżetów. Mężczyzna, bacznie przyglądając się stojącym obok ludziom, nie przestaje skrolować paciorków. Jedna zdrowaśka za piękną dziewczynę, której język pozostawia wiele do życzenia, druga za chłopaka, który od kilkunastu minut nie oderwał wzroku od telefonu, trzecia za kobietę krzyczącą przez telefon do kogoś, kto z pewnością nadepnął jej na odcisk. Podjeżdża autobus. Wszyscy pospiesznie wsiadają do środka, zajmują miejsca. Mężczyzna siada, trzymając różaniec w dłoni. Nie przestaje klepać zdrowasiek. No właśnie, zachęta do tego, byśmy różaniec mieli przy sobie, odmawiali go często, jako pewną też kontrę do tego, co zajmuje nam ręce, czyli właśnie telefony i różnego innego rodzaju gadżety. I gadżety, jak tutaj pisze autorka. I wcale nie chodzi o to, by na afiszu odmawiać ten różaniec, tylko w ukryciu. Pisze o tym, że właściwie przypomina nam o tym, że mamy taką broń, jaką jest różaniec. Broń, na którą nie trzeba mieć pozwolenia. A ma ona ogromną siłę i nie czyni nikomu krzywdy, tylko pomaga. A zatem klepanie zdrowasiek, Ewelina Hajne. Drodzy Państwo, kolejny artykuł, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to Córko, pokażę Ci piękno. To artykuł pani, przepraszam, artykuł pani Beaty Mądrej. Pani Beata pisze tak. Kiedy jako dziewczynka budziłam się z rana, to pierwsze, co widziałam, to był obrazek Matki Bożej karmiącej małego Jezusa. Już jako dorosła kobieta wybrałam ten sam wizerunek Matki Bożej, by zawisł nad głową moją i narzeczonego nad naszym stołem weselnym. Mimo, że obraz wrócił do mojego rodzinnego domu, to mam go w pamięci jako wspomnienie z dzieciństwa. Kiedy przypadkowo zobaczę ten sam wizerunek w kościele lub u kogoś w mieszkaniu, to robi mi się ciepło na sercu. Doświadczenie to pokazuje mi, jak ważne jest to, na co patrzy najpierw dziewczynka, później dziewczyna i kobieta. Zadaję sobie pytanie, czy to jest piękne, czy wznosi duszę do uczuć wyższych, czy pobudza do modlitwy. Modne plakaty, tapety, tak zwane dodatki dekor na ściany i meble są pewną ciekawą propozycją do pokoju młodzieżowego, ale wielokrotnie zastępują i zajmują miejsce przeznaczone na krzyż, ikonę czy pamiątkę z pierwszej Komunii Świętej. Zauważyłam, że znane projektantki wnętrz prowadzące w telewizji publicznej programy z poradami o remontach i wykończeniu pokojów dziecięcych zupełnie pomijają fakt, że odbiorcy to w większości katolickie rodziny. Naśladując więc bezrefleksyjnie porady na piękne wnętrza, łatwo można ulec laicyzacji przestrzeni domowej. Podobnie przeglądając katalogi z meblami, nigdy nie spotkałam się, by w aranżacji były jakiekolwiek znaki chrześcijańskie. Inaczej rzecz ma się w przypadku figurek czy symboli reprezentujących inne wyznania. Te bardzo chętnie proponowane są jako elementy mające zdobić nowoczesne wnętrza. Córko, pokażę Ci piękno. O tym pisze pani Beata Mądra. A mąż pani Beaty, pan Marcin, oboje są rodzicami 7 dzieci, pisze o tym, jak wychowywać po męsku, czyli w warsztacie taty. Synu, pokażę Ci świat zabawy i pracy. Wielu ojców zadaje sobie pytanie, jak łączyć zabawę z dziećmi i uczy ich wypełniać obowiązki. Co robić, by od najmłodszych lat uczyć synów i córki równowagi między pracą a odpoczynkiem? Jako ojciec już za chwilę 7 rozumiem, że już od pierwszych miesięcy życia naszych dzieci właśnie poprzez aktywną obecność budujemy więź na przyszłość. Najpierw bliskość przy pierwszej kąpieli noworodka, rytuał usypiania, noszenie w chuście, nosidełku na barana, a najbardziej codzienny kontakt z synem czy córką daje poczucie bezpieczeństwa. Forma męskiej zabawy z dziećmi jest zupełnie odmienna od kobiecej i to bardzo dobrze. Tatuś bowiem realizuje inny styl życia niż mamusia. Dlatego zgadzam się z psychologiem Antonio Miotto, który stwierdza, że bez obecności ojca rozwój psychiczny dziecka nie jest kompletny. Nawet jeśli znaczenie postaci matczynej jest spotęgowane, pozbawione obecności ojca dziecko rośnie psychologicznie niezrównoważone, z przewagą natury kobiecej. Bez żywej obecności taty w domu wychowanie seksualne i religijne są bardziej narażone na błędy. A jakie formy obecności sprawdziły się u nas w domu? I tutaj 6 przykładów, które podaje autor, pan Marcin Mądry w warsztacie taty, jak wychować po męsku. Drodzy Państwo, to bardzo ważne, byśmy uczyli się wychowywać dzieci, a nie czytając o doświadczeniach innych, a nie bazowali tylko na doświadczeniu wyniesionym z własnego domu. Chociaż to doświadczenie nie musi być złe przecież, ale zawsze możemy się ubogacić, czytając miesięcznik w naszej rodzinie, bo to czasopismo dla całej rodziny i właśnie takie porady w tym czasopiśmie Państwo mogą znaleźć. Oczywiście jest ich dużo więcej. Są artykuły dla młodzieży i tak powakacyjne rozmyślania. To Kasia, lat 17, zadaje pytanie Państwu, Katarzynie i Tomaszowi Jaroszom. Jej refleksje dziewczyny, która spędziła wakacje ze swoimi kuzynami, no i tam przeżyła takie doświadczenie, które ją zaskoczyło i nie bardzo wie, jak sobie z tym poradzić. Dalej artykuł, który przybliża nam Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Tutaj pani Katarzyna Cegielska pisze o warsztatach Nowe Widno Kręgi, które są już sztandarową propozycją Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej dla młodych ludzi. I właśnie młodzież, trafiając na te warsztaty, często decyduje się na wybór Wyższej Szkoły Kultury Społecznej jako miejsca swojej nauki. A przynajmniej znowu ma świadomość, że te uczelnie wyższe różnią się między sobą i to bardzo. Wracając do pomocy dla dzieci, dla pomocy, jaka jest w miesięczniku, tym razem artykuły dla dzieci. I tutaj jak zawsze Zostań poliglotą, czy W krainie poezji, no i oczywiście Czy wiesz, że, czyli ciekawostki dla młodych czytelników naszego czasopisma, i Kropelka radości, czyli O różańcu dla dzieci, ksiądz biskup, jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Długosz, Magdalena Buczek i ojciec Piotr Detlaff. Drodzy Państwo, o miesięczniku można by jeszcze długo mówić, ale chcę wspomnieć też o książkach. Audycja nie jest przecież nieograniczona czasowo i dlatego mówiąc jeszcze o sprawach cywilnych i dzieciach, bo te mają miejsce często w naszym życiu, nasz prawnik radzi, pan Andrzej Zendel, dziecko a sprawy cywilne. Bardzo trudny temat, bardzo ważny temat i no, niezwykle istotne jest to, by w tym temacie mieć świadomość, jak się poruszać po prostu. Chodzi tutaj o opiekę nad dziećmi, o odpowiedzialność w nadzorze. Dziecko jako świadek, bezpośrednia odpowiedzialność małoletniego sprawcy. To są trudne tematy, ale one mają miejsce i być może nie dotyczą nas w naszej rodzinie, ale może kogoś z naszych bliskich, może kogoś z naszych znajomych. Warto ten artykuł podsunąć, bo to czasami pomoże uregulować sprawy, z którymi nie mamy wiedzy, jak sobie poradzić, po prostu, najzwyczajniej. Dalej Apteka Pana Boga, pan Zbigniew Tomasz Nowakoło o ciemnych winogronach. Jeśli nie kanapka, to co? Początek szkoły, o tym pisze pani Agnieszka Kin, która zastanawia się, co z tym naszym odżywianiem, jak to robić, żeby było dobrze. Domowe sposoby na dolegliwości skórne. Zatem naprawdę wiele porad, rozrywka, książki. Nie mogę wymienić wszystkiego. I teraz książki. Drodzy Państwo, Rok ze świętą Hildegardą. Nowość, zupełna nowość. Pani Alfreda Walkowska, specjalistka od tej tematyki. Tutaj mamy porady kulinarne, zebrane przepisy z wykorzystaniem przepisów właśnie świętej Hildegardy. I dalej terminarz Zdrowie na cały rok, to terminarz pana Zbigniewa Tomasza Nowaka. Terminarz, jak to terminarz, na 2020 rok, zawiera też przepisy, różne informacje o ziołach. Warto sięgnąć, są tam też puste karty do zapisania i gdzieniegdzie właśnie przepisy na zdrowie. No właśnie, warto po to sięgnąć. Ale w miesięczniku też wybrane książki, które chętnie Państwu polecimy. I tak kalendarz urodziny Radia Maryja na 2020 rok. Ktoś powie, że no gdzie, to przecież dopiero wrzesień. Ale ten kalendarz zaczyna się od listopada, więc już niedługo. I tam są modlitwy do Matki Bożej, której wizerunki są umieszczone w sanktuarium w Toruniu. I drodzy Państwo, ta droga Maryi, o której tak często słyszymy, czy słyszymy transmisję modlitwy, ta droga Maryi to są właśnie wizerunki Matki Bożej, która objawiała się w różnych miejscach na świecie, między innymi w Polsce. I do każdego tego wizerunku dołączona jest modlitwa. I te modlitwy znajdują się w tym kalendarzu. I te wizerunki, i te modlitwy. Więc kalendarz rodziny Radia Maryja to właściwie droga Maryi, która jest ratunkiem dla świata. Książka, na którą chcę zwrócić Państwa uwagę, to właściwie audiobook, czyli książka do słuchania. I to jest książka dla tych, którzy nie mają czasu czytać, albo dla tych, którzy już mają słabe oczy i nie potrafią czytać z książki czy z czasopisma. Warto taki audiobook komuś sprezentować. To audiobook Różaniec uratuje Ciebie i świat. Znają Państwo książkę pod tym samym tytułem. A tu ją mamy w wersji dźwiękowej. Czyta Dariusz Kowalski. Bardzo przyjemny głos. No i pięknie przeczytane świadectwo apostoła, niewolnika Matki Bożej Anatola Kaszczuka, który został obdarowany przez nią łaską zrozumienia potęgi Różańca Świętego. Był założycielem Legionu Maryi w Polsce, twórcą nieustannych różańców papieskich, tak zwanych oblężeń Rycha oraz kongresów różańcowych, które organizował na różnych kontynentach. Warto tę książkę dać nawet młodym, którzy nie chcą czytać, więc są teraz właśnie bardziej zainteresowani audiobookami, które mają w telefonie, bo można ten audiobook skopiować do telefonu przecież i tak dalej, i tak dalej. Książka, którą trzymam przed sobą, pięknie wydana książka Czesława Ryszki, znanego autora ponad 80, około 80 publikacji. Tym razem Kto z Bogiem, a kto z diabłem? Tytuł bardzo intrygujący. Autor zmaga się z takimi zagadnieniami w książce, między innymi jak antykościół, neokomunizm, atak na rodzinę, piąta kolumna w kościele, bluźnierstwo. Za motto tej książki mogą posłużyć słowa słynnej mistyczki Wandy Malczewskiej, która pod koniec XIX wieku ostrzegała, że Polska może utracić niepodległość już na zawsze, jeśli nie ustrzeże wiary i moralności chrześcijańskiej. Publikacja Ryszki stoi zarówno na straży wiary, jak i naszej niepodległości. Budzi też nadzieję na pokonanie zła, choć autor wie, że nie będzie to łatwe, że nie obejdzie się bez walki. Książka zawiera piękne zdjęcia, zdjęcia reporterskie z wizyt Jana Pawła II, ale w ogóle przeróżna tematyka tych zdjęć reporterskich, ale też wiele zdjęć obrazów religijnych, miejsc kultu religijnego. Przeciekawa książka, bardzo odważna, bardzo mądra i warto ją naprawdę polecić, warto ją wziąć do ręki, bo czasem możemy zatracić już świadomość, kto z Bogiem, a kto z diabłem. I ta książka może przyjść nam z pomocą. Drodzy Państwo, publikacje, które my proponujemy, znajdą Państwo w katalogu splendor24.pl. Katalog papierowy, katalog w wersji elektronicznej. Oba bezpłatne można pobrać ze strony splendor24.pl i tam wiele książek, o których pisze również pani Mazurczak w miesięczniku i o których mówię teraz. Książki do modlitwy to na przykład Koronka do krwawych łez Matki Bożej czy Modlitewnik Czcicieli Świętego Michała Archanioła. Dla dzieci książki historyczne Kocham Polskę to wydanie pamiątkowe w 80-lecie wybuchu II wojny światowej i elementarz sobą. Mamy też świadectwa wiary, dotyku zdrowienia Katarzyny Strabużyńskiej, czy ojca Piotra Paradowskiego, Denanty Katarzyniec i jego świadectwa. Wiele więcej książek, wiele więcej publikacji. Miesięcznik dla całej rodziny. I oczywiście inne czasopisma katolickie, czytajmy, sięgajmy po nie, bo one zawsze będą nas ubogacać. I jeśli mowa o książce wydanie pamiątkowe 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, to tylko przypomnę, że jest to kolejna książka Janny Wieliczka-Szarkowej, pięknie ilustrowana, naprawdę znakomita pozycja dla dzieci i chociażby okazja do tego, by z powodu rozpoczęcia roku szkolnego wręczyć dziecku taką książkę, czy imienin, czy urodzin. A korzystając z okazji, że nasza audycja jest właśnie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, życzę całej młodzieży, wszystkim uczącym się, nauczycielom, a i rodzicom, których ten rok szkolny przecież też dotyczy, wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy bardzo. Czytać, aby być mądrym, naszym gościem był pan redaktor naczelny miesięcznika w naszej rodzinie, pan Szymon Cieślar. Dziękujemy panie redaktorze. No i życzymy dobrego, miłego czytania właśnie dla wszystkich w nowym roku szkolnym, który się rozpoczął.